Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.
Dzień dobry, tu Karolina Oponowicz. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest książka Z nosem w smartfonie. Karola Jachymka, jak nie trudno się domyśleć, razem ze mną w studio, autor. Dzień dobry, Karolu.
Dzień dobry.
Autor, doktor nauk humanistycznych, medioznawca, kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS, człowiek, który opowiada rodzicom, nauczycielom, wychowawcom o tym, co te dzieci robią w internetach. Karol, to powiedz, jakie są teraz trendy na TikToku? Co ostatnio nowego?
O matko, i to jest pytanie killer, słuchajcie, dlatego że mam teraz mętlik w głowie, dlatego że gdzieś w toku promocji książki, przyznam szczerze, jakoś zaniedbałem TikToka i zacząłem
nie
się sam...
Nie wierzę.
Zacząłem się sam o siebie martwić w tym momencie. I pierwszą rzeczą, jaką mi przyszła do głowy, jest trend związany z takim powiedzeniem szik-szak-szok, które wypowiada się wtedy, kiedy rzeczywiście mamy jakieś zdarzenie, które trochę nas szokuje, a być może bardziej ironicznie nas szokuje, ale to jest trend sprzed miesiąca. Tak, więc ja jestem zaniepokojony. Książka mi zaszkodziła, nie smartfon, a książka mi zaszkodziła.
Ojej, ale to nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć.
Nie, trochę żartuję, bo rzeczywiście tego TikToka podglądam, prawda, i jestem na bieżąco w mediach cyfrowych, ale rzeczywiście ten świat promocji książki stał się dla mnie jakąś taką kompletną codziennością. Ale odpowiadając na twoje pytanie, być może trochę przewrotnie i dookoła, te trendy na TikToku i w innych mediach społecznościowych są różne. Tak jak różne są nasze dzieci, tak jak bardzo różne rzeczy w tych mediach cyfrowych robią, a niektóre w ogóle nie robią nic w mediach cyfrowych, bo uznają, że są beznadziejne.
Ale to jest chyba mniejszość, jak mówimy o dzieciach.
To zależy. Choć tak, prawda? Gdzieś w głowie mamy taki obraz, że nasze dzieci siedzą z tymi nosami w smartfonach. Choć nie tylko nasze dzieci, bo my też pewnie siedzimy z nosami w smartfonach. Ale proszę zobaczyć, jak te media cyfrowe, prawda? Jak te TikToki, jak te Messengery, jak te Instagramy, jak te Discordy, jak te Robloxy, jak te Minecrafty. I tak tracę oddech, prawda? Wymieniając te wszystkie nazwy. Jak sobie tak pomyślimy, ach ci młodzi ludzie, nie? Jak te nagle wszystkie nazwy, logotypy i narracje, prawda, dotyczące tych technologii w naszych głowach się natychmiast pojawiają.
Pojawiają się. Jak wychodziłam z domu i miałam pod pachą twoją książkę, to moja córka 15-latka zobaczyła i mówi: o! Masz książkę o mnie. I tak się, wiesz, roześmiałam, ale też tak mi się zrobiło trochę smutno, bo pomyślałam sobie, że te nasze dzieci to właśnie od nas słyszą i taką też mają narrację od nas dorosłych. Wyjdź z tego telefonu, wyjdź z tego telefonu, zacznij się uczyć, zacznij coś robić, idź na spacer, tracisz czas. I to jest właściwie taka smutna konstatacja.
No smutna, prawda? Ja bym dodał do tego jeszcze ileś takich zdań typu posprzątaj pokój, prawda? Wreszcie zajmij się czymś konstruktywnym. No mamy mnóstwo takich bardzo ciekawych zdań. Tym zdaniem, na którym ja ostatnio bardzo często pracuję i lubię pracować, jest właśnie to zdanie: zaraz zabiorę ci smartfona. Bo tak sobie wymieniamy te zdania i pewnie każdy i każda z nas jest w stanie teraz, prawda, z głowy polecieć takim strumieniem trochę świadomości, ale rzeczywiście myślę, przypominamy sobie te słowa, które gdzieś tak w głowie, prawda, nas bombardują. Ja zawsze wokół tych zdań lubię zadawać takie pytanie, nie? Chcemy je wypowiedzieć, ale zastanówmy się, co to zdanie tak naprawdę znaczy, skąd ono się bierze, skąd ono wynika, prawda, gdzie ma swoje źródła i czego tak naprawdę, albo co tak naprawdę chcemy w ten sposób powiedzieć. I to jest naprawdę niesamowite też z tego względu, i to jest moja obserwacja, którą bardzo chciałbym się też podzielić, że nasze dzieci bardzo często też kupują te narracje i zaczynają opowiadać sobie słowami takimi, jakimi my je określamy. Czyli ja bardzo często słyszę od młodych osób, z którymi też się spotykam, współpracuję, rozmawiam, działam. Jesteśmy uzależnieni, ciągle siedzimy z nosami w smartfonach, nie robimy niczego poza tym siedzeniem z nosami w smartfonach.
My tracimy czas w tych internetach.
Tak. A ja sobie wtedy myślę, mój Boże, czy tak naprawdę te młode osoby myślą? Czy mówią to do mnie, prawda, starego człowieka z siwą brodą, tego nie widać.
Czego nie widzę tej siwizny.
Jest.
A, tu, tak jest, ze cztery jest, włosy
no, nie,
siwe
no,
są.
Trochę więcej. No, ale ja lubię też, prawda, dodać sobie jakiegoś autorytetu, tak to nazwijmy. Który też jest ważny, dlatego że trochę zrobię taki skok w bok, bo wczoraj rozmawiałem z moimi studentami a propos mojej książki i oni właśnie trochę z takim przekąsem napisali, no tak, napisał pan książkę o nas, w takim założeniu, że bez nas. Ja mówię, nie z wami, bo rzeczywiście ona wyniknęła też z różnych rozmów. Ale to też jest bardzo ciekawa odpowiedź, bo pokazuje, że no w tych głowach naszych dzieci rzeczywiście bywa bardzo wiele różnych tutaj tumultów, prawda, i wiele różnych wirów. związanych chociażby z tym, że bardzo często te dzieci też myślą, że wiele się dzieje, prawda, bez ich udziału, że opowiadamy sobie ich zachowania, prawda, bez zrozumienia tego, co te dzieci tak naprawdę robią. I rzeczywiście to jest dla mnie taka bardzo ważna refleksja, którą też chciałbym się podzielić, nie? Żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak wiele takich potworów, takich słów, takich obrazów, które tłumaczą nam coś w rzeczywistości, jest tak naprawdę tylko jakimiś pustymi wydmuszkami, które infekują nas, młode osoby i rzeczywiście powodują mnóstwo różnych kłopotów.
No właśnie, Karol, bo kiedy zaczęliśmy nad tą książką pracować, no nie ukrywam, że jestem redaktorką tej książki i no w tej podróży od początku jesteśmy razem, tak? To założenie było takie, że po pierwsze to będzie przewodnik po cyfrowym świecie. Ty, spec, użytkownik, ale też analityk, no, znawca tego świata cyfrowego i tego, co te dzieciaki w tym robią, zabiera nas dorosłych w tę podróż i opowiada o tym, co się dzieje tu, a na Robloxie, a co to są edity, a o co chodzi z tym Harrym Stylesem, a co to z tymi grami jest. I tak nas przeprowadza przez te kolejne piętra cyfrowego świata. I to było to jedno założenie. A drugie założenie było takie, i nie ukrywam też moje, bardzo egoistyczne, proszę cię, powiedz mi, Karolu, że ja się nie muszę tego bać, bo ten lęk jest wszechobecny. I zastanawiam się, jak to, wiesz, jak to jest dziś. Książka już miała swoją premierę jakiś czas temu, już były spotkania autorskie, już całkiem sporo osób się do ciebie odezwało, tak. masz pierwsze tak. odzewy. Powiedz, co słyszysz? Czy udało się to zamierzenie spełnić, czy nie?
Udało, w tym sensie rzeczywiście ta książka ma bardzo dobre, albo dobre, nie będę mówił bardzo dobre, jako no
bardzo dobre
opinie i bardzo dobry feedback. Choć rzeczywiście ona wyszła w takim momencie z jednej strony bardzo dobrym promocyjnie, prawda? Dlatego, że rzeczywiście te strachy i niepokoje względem technologii są silne, ale z drugiej strony być może niezbyt dobrym, dlatego że one są jeszcze na tyle silne, że mam wrażenie, że ta książka jest jeszcze trochę tak obwąchiwana. My tak do niej podchodzimy, patrzymy, trochę czytamy, ale to jest tak naprawdę moje codzienne doświadczenie od wielu, wielu, wielu lat, bo ja byłem tym, nie autorem jeszcze wówczas, ale tą osobą, która przychodziła na różne konferencje, na różne warsztaty i trochę mówiła takim językiem uspokajającym, choć być może nie uspokoję cię w pełni, nie powiem, że nie bójmy się świata
Hulaj
technologii,
dusza,
prawda? Nie ma czegoś takiego, ale na pewno powiem, nawet jeżeli jakieś zachowanie jest problematyczne albo może być problematyczne, no nie bójmy się tego zachowania. W tym sensie, że nie twórzmy sobie w głowie jakichś potworów, tylko podejdźmy racjonalnie i spróbujmy zrozumieć tę perspektywę. Więc ta książka ma jeszcze, ja się tak śmieję, taki długi rozbieg. Mam nadzieję, że rzeczywiście zacznie, prawda, tak bardzo wibrować. Jeszcze jako autor, który wypuścił, użyję tej metafory, jakiej używa każdy autor, swoje dziecko, prawda, w świat. Jestem też trochę zaniepokojony, czy na przykład, prawda, ona nie zostanie uznana jako za bardzo kontrowersyjna, choć ona nie jest kontrowersyjna.
Wiesz co,
w ogóle.
To by też jej nie zaszkodziło komercyjnie.
No ja wiem, nie? Ale ja nie chcę, żeby ona była kontrowersyjna, dlatego że zresztą, wiesz, bo dużo na ten temat rozmawialiśmy na etapie redakcji i później na etapie produkcji, gdzie ja czyściłem, zmieniałem coś, mówię, nie, zmieńmy to słowo, bo to
zamieńmy
słowo...
Zamieńmy lecz na ale,
tak,
albo ale na
bo,
lecz.
Bo to lecz można zinterpretować tak, a to ale da. No ja też jestem, prawda, miałem studia polonistyczne na swoim koncie, więc mam gdzieś jakieś tego typu lęki. Ale było to dla mnie bardzo ważne, żeby ta książka była empatyczna, choć rzeczywiście ona też nie jest do końca książką wygodną, bo my dorośli dostajemy po łapach w niej niekiedy na niektórych stronach. Bo ta książka też ma jeszcze jedną funkcję, czyli ona jest jednocześnie podróżą, żebyśmy my zrozumieli młode osoby, ale żebyśmy my zobaczyli nasze podobieństwo do młodych osób i żebyśmy my być może też zdali sobie sprawę z tego, że my używamy tych technologii podobnie jak młode osoby i tu stawiam kropkę, bo podobnie to może znaczyć albo za dużo, albo prawda, to jest to odpowiednia dla nas dawka. Ale mam nadzieję jeszcze, prawda, że to obwąchiwanie książki no zaowocuje, prawda, jakimiś wspaniałymi opowieściami, a docierają do mnie rzeczywiście takie opowieści i jeden z komentarzy był dla mnie jakiś ultra fascynujący, kiedy usłyszałem od czytelniczki, a właściwie przeczytałem w mediach cyfrowych od czytelniczki, która oznaczyła mnie w jednym poście, że ta książka pozwoliła jej zobaczyć perspektywę młodych osób i wyprowadziła ją z jej bańki. Bańki osób, które uczą o mediach cyfrowych i uczą nowych technologii, ale koncentrując się na zagrożeniach, na prawda, mówieniu o tym, co niebezpiecznego może być w mediach cyfrowych, tymczasem ta książka pokazała jej inną perspektywę. I to jest bardzo ważne, dlatego że ja w tej książce też nie chcę, żebyśmy zmieniali perspektywę. Jakby nasza perspektywa jest naszą perspektywą, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy poczuli, żebyśmy doświadczyli jakiejś innej strony albo innej narracji. I tu znowu wracam do...
Siwej brody.
Siwej brody.
Państwo nie widzą, ale ja
tak,
widzę, Karol sięga.
Siwej brody. Ja tak sobie tutaj tę moją brodę w jednym miejscu czochram, że tak to ujmę. Dlatego, że ja gdzieś... To już zabrzmi szalenie pysznie i szalenie, że tak to... Aż się tutaj czerwienie ze wstydu. Dlatego, że ja gdzieś w pewnym momencie przyjąłem taką postać, tak jak powiedziałaś, przewodnika albo tłumacza i trochę stawiam się w takiej roli młodych osób, dlatego że no, jestem tym panem z siwą brodą, więc być może mam jakąś większą siłę, nie chcę powiedzieć siłę przebicia, ale no, wiele osób, młode osoby bardzo często mówią, że a, nas nie słuchają, nam nie chcą wierzyć, my mówimy, a nasz głos, prawda, gdzieś znika, więc ja uznałem, że ja być może będę tym głosem. Choć z drugiej strony przeżywam katusze, jak czytają tę książkę młode osoby, a czytają tę książkę młode osoby.
Po to, i co żeby... mówią?
No właśnie, no ja tam dzięki Bogu z tej książce zrobiłem takie wymyki, nie? I tam są takie miejsca, gdzie ja piszę, no nie wiem, znaczenia emoji, a później dodaję, pewnie młode osoby mnie obśmieją, bo to już to nie znaczy. Więc robiłem takie wymyki. Ale ja bardzo lubię w ogóle te spotkania. Ja prowadzę bardzo dużo zajęć dla młodych osób o ich języku, ich komunikacji, ich sposobach mówienia. I to jest dla mnie ultra odświeżające, dlatego że mogę, prawda, tę swoją perspektywę zderzyć właśnie z tą perspektywą młodych osób. I to, co mi się podoba w reakcji też młodych osób, moich studentów i studentek na przykład, to że po pierwsze oznaczają mnie w mediach cyfrowych, że, prawda, to jest książka Karola Jachymka.
Naszego profesora.
Tak,
ale
tak,
super.
W ogóle, że jest, że czytamy, że mamy i że później damy ją rodzicom. Ale dla mnie to jest ultra fascynujące, no bo proszę zobaczyć, nie? No, że znaczy dla mnie to jest szaleństwo, że te osoby biorą tę książkę, ją kupują, oznaczają mnie w relacji na Instagramie i mówią mamy, czytamy. I super, że ona powstała, dlatego że ona też jest bardzo, bardzo myślę, pod tym względem potrzebna. No bo ta książka jest być może nie strasząca, ale no rzeczywiście tam idziemy bardziej w ten pozytywny wymiar internetu.
Tak, bo to, że ty nie będziesz mówił o zagrożeniach, to się pojawia wielokrotnie w tej książce. Nie wiem, to nie jest może w pierwszym zdaniu, ale we wstępie się to pojawia. Bo książek o zagrożeniach i w ogóle takiej narracji o tym, jak niszczą mózgi naszych dzieci media społecznościowe, jak doprowadzają do tego, że ich zdrowie psychiczne jest w fatalnym stanie, jak zaburza relacje społeczne, no jak niszczy wszystko, co można w życiu tych młodych ludzi, takich książek nie brakuje.
Nie brakuje.
I te książki się chyba też całkiem dobrze
bardzo
sprzedają.
Bardzo dobrze, to są bestsellery, dlatego ja mówię jeszcze o obwąchiwaniu tej książki, że ona być może jeszcze takim bestsellerem, jak ja bym chciał, prawda, jako autor, nie jest i mam nadzieję, że no to nie chodzi o to, że ja chcę tę książkę sprzedać w gigantycznej liczbie egzemplarzy dla własnej pychy, choć...
Ja bym nie miała nic przeciwko
prawda,
temu, jako
prawda,
wydawczyni tej
prawda,
książki.
Ale też dlatego, że ja gdzieś ten mój projekt, który ja nazywam taką projektem empatycznego rozumienia internetu, no, mi zależy na tym, żebyśmy go jakoś silnie, nie chcę powiedzieć przyjęli, ale jakoś zaczęli w ten sposób myśleć o internecie. Dlatego, że ja przewrotnie odpowiem, przywołam dla odmiany jedno z ostatnich zdań w tej książce, które jest cytatem z Doroty Masłowskiej, który ja trochę sparafrazuję, bo już nie pamiętam. Ale ten cytat brzmi, że na świecie dzieje się zdumiewająco wiele rzeczy, ale również zdumiewająco wiele rzeczy się nie dzieje. Co jest takim zdaniem trochę paradoksalnym, po co pisać o czymś, prawda, co się nie dzieje. Ale dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że proszę zobaczyć, my myśląc o relacji naszych dzieci z technologiami, zawsze myślimy, że tam coś się dzieje negatywnego, dzieje złego. I oczywiście może się dziać, prawda? No bo media cyfrowe też zostały zaprojektowane w ten sposób, żeby prawda, przyciągać naszą uwagę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę inny temat. A bardzo rzadko mamy takie założenie, nawet jeżeli pozwalamy i puszczamy te dzieci samopas, to bardzo rzadko mamy takie założenie, że tam się nie dzieje nic. Albo, że te media cyfrowe służą do bardzo pozytywnych celów. Przy czym ten pozytywny cel to nie musi być nauka, ale tego, że, no nie wiem, ktoś sobie tam gra w gierkę i w ten sposób, prawda, no nie wiem, reguluje swoje emocje, albo uspokaja się, cokolwiek, nie? Albo z kim się spotyka. I w ogóle to też jest paradoks tej książki, tak jak powiedziałaś. I o tym też trochę rozmawialiśmy, bo ja bardzo często... Przesadzam bardzo często. W bardzo wielu miejscach mówię, poprawiłem się, bardzo często w bardzo wielu miejscach, ale właśnie piszę o tym, o czym ta książka nie jest. Dlatego, że ja też funkcjonuję na tym polu, prawda, w tym środowisku. I ja gdzieś mam taką wewnętrzną potrzebę mówienia, że ja zdaję sobie sprawę zagrożeń. I w tej książce są jakieś rozwiązania, dialogi, pomysły, sytuacje problematyczne, ale ja bym rzeczywiście chciał przestać przynajmniej na jakiś czas tak na tych zagrożeniach się koncentrować, ale dalej mówię, że ona nie będzie o zagrożeniach. To jest taki być może mój autorski paradoks, który też pokazuje, jak silnie, prawda, my jesteśmy w tej opowieści o zagrożeniach zakotwiczeni, co jest o tyle ciekawe, dlatego, i to jest już taka moja ironiczna anegdotka, nie? Proszę zobaczyć, jak my martwimy się o te nasze dzieci, o ten internet, jak on na nas wpływa, po czym jak te dzieci kończą 18 rok życia, prawda, no to już wiadomo, że nic się złego nie może dziać. A ta książka jest też trochę o tym, żebyśmy my wszyscy i wszystkie uświadomili sobie.
Tak sobie myślę, jak o tym opowiadasz, że z tym internetem jest trochę tak, znaczy z mediami społecznościowymi, w ogóle z mediami cyfrowymi, jest trochę tak jak z wyjściem do galerii. Że wiesz, my możemy do galerii handlowej, nie myślę o galerii z obrazami. Wiesz, wysyłamy nasze dzieci do galerii, mówimy, dobra, możesz do tej galerii. To jest jakby część naszej codzienności, możesz tam iść. I w tej galerii mogą cię spotkać okropne rzeczy. Znaczy, możesz wydać bez sensu pieniądze, co może wcale nie jest takie najgorsze w tym wszystkim, a oczywiście jest i tak fatalne. Może cię spotkać coś naprawdę złego. Ktoś cię może zaczepić, ktoś cię może okraść, napaść. No w ogóle niefajne rzeczy tak. Się mogą zrobić. Możesz się natknąć na wyznawców religii, rozpusty i konsumpcjonizmu. Ale możesz też tam zrobić fajne rzeczy. Tak. Możesz pójść do księgarni, możesz spotkać się z przyjaciółmi, możesz pójść do kina na film, który cię jakoś poruszy. Możesz sobie kupić, nie wiem, farby, którymi namalujesz coś wspaniałego. Możesz też sobie kupić, nie wiem, fajny kubek, w którym przyniesiesz, nie wiem, babci go i będziecie razem pić wspaniałą herbatę.
Tak, ale ja idę jeszcze dalej, wiesz, bo dla mnie na przykład jest ważne to, że ja idę sobie do tej galerii i kupuję tanią bluzkę, żeby sobie poprawić humor. I teraz pewnie złapiecie się za głowę, nie? Co ja mówię? To przecież nie jest jakby dobre działanie. Ono oczywiście w globalnej skali i gdyby było takim działaniem codziennym, nie jest dobre. Ale to, co ja w tej książce bardzo podkreślam, też powołując się na badania, to mnie bardzo zależy, żebyśmy uświadomili sobie to, że każdy z nas, mówię o nas dorosłych, ale też każdy z naszych dzieci, uczniów, młodych osób, jest innym człowiekiem. Ma inne potrzeby i inny temperament, inną osobowość, inne wszystko. I też w inny sposób buduje relacje z internetem i technologiami. I to jest dla mnie ultra ważna w ogóle refleksja. I ona jest totalnie też taka trudna, nie? No bo najfajniej byłoby dać jakieś takie porady, prawda? Punkt po punkcie, każdy...
Tak,
nie?
I dlatego te książki są tak popularne. I dlatego też ci wszyscy specy, którzy się zajmują straszeniem, to jest oczywiście duże uproszczenie.
Oczywiście.
Ale oni bazują na lęku i zainteresowaniem ogromnym cieszą się te działania, bo dostanę receptę. Krok pierwszy zabrać, krok drugi wsadzić do sejfu, krok trzeci zgubić klucz do sejfu. Tak. I problem jest z głowy. Dziecko jest naprostowane.
Tak. A ja wczoraj gdzieś też w social media swoje wrzuciłem taką opowieść o takim moim ulubionym ostatnio memie, który mnie jakoś uderzył w formie komentarza na TikToku. Proszę sobie wyobrazić, był taki filmik na TikToku pokazujący lata 80. w Warszawie i pojawił się pod tym filmikiem komentarz, ludzie byli wtedy szczęśliwi bez smartfonów. To jest mem internetowy, bo jak sobie państwo piszą, ludzie szczęśliwi bez smartfonów, to znajdą państwo milion memów w internecie, które są tworzone przez młode osoby, no bo no to jest taka wyświechtana fraza. Ale dla mnie ona jest ultra, ultra ciekawa, no bo zobaczmy znowu, jak w ogóle taka narracja pod tytułem odłóżmy te smartfony, odłóżmy technologię, wszyscy będziemy szczęśliwi, wszyscy będziemy, prawda, żyć w wielkiej idylii. Ja nie mówię, że ona jest nam niepotrzebna, bo my tych technologii mamy za dużo w naszym życiu i, prawda, jesteśmy wręcz od nich jakoś zależni i wielu rzeczy bez technologii nie jesteśmy w stanie wykonać. Ale jaka to jest tak naprawdę... Ułudna, słuchajcie, narracja, dlatego że to jest narracja, opowieść, prawda, porady, które docierają do nas z TikToka, prawda, które my poznajemy przez media cyfrowe, prawda. Mamy jakieś osoby, jakichś ekspertów, ekspertki, coachów, coachki, którzy, prawda, prowadzą całe profile mówiące na temat tego, jak technologie są złe. My to poznajemy, prawda, z tych technologii. Sami tych technologii używamy. I dla mnie rzeczywiście, przyznam szczerze, jest to jakiś absurd. Ja się też trochę śmieję, że żyję efektem książki. Czyli napisałem tę książkę i teraz wszędzie wychwytuję, prawda, te bardzo niepokojące narracje. I one są tak niepokojące, słuchajcie, że ja po prostu, jak ja ich się naczytam, i tutaj już być może nie ironizuję, mówię tutaj o takich profesjonalnych portalach, prawda, gdzie czytam różne wypowiedzi na temat tego, że lepiej dać autentyczny cytat, lepiej dać alkohol młodym osobom niż TikToka, albo zdrowsze są papierosy niż jakieś tam medium cyfrowe. Ja tak sobie myślę, Matko Święta. Ja sobie czasem wolę wejść w tę przestrzeń beztroskiego TikToka, żeby zresetować sobie swój mózg. I doskonale rozumiem, że taką też funkcję może pełnić ten TikTok dla młodych osób. Oczywiście problemem jest siedzenie na TikToku kilka godzin dziennie, prawda, i przebodźcowanie kompletne. Ale tak sobie myślę, naprawdę, czy dlaczego my mamy w głowie jakąś taką wizję dotyczącą tego, że bez tych technologii ten świat wróciłby do jakiegoś dziwnego...
Tak, i nie byłoby katastrofy klimatycznej, nie byłoby wojny, nie byłoby konsekwencji pandemii, bo wszystko...
Tak, nie,
gdyby nie było mediów społecznościowych i nie byłoby telefonów...
Niesamowite, tak naprawdę.
No, myślę, że to bardzo, wiesz, bardzo, bardzo lubimy uproszczenia i nasz mózg też lubi uproszczenia,
tak.
I bardzo lubimy proste recepty. A powiedz, Karol, a z czym my mamy największy problem? Co jest nam najtrudniej zrozumieć? Bo piszesz w książce i o memach, i o gamingu, i też o tym, jak młodzi ludzie tworzą różne treści.
Tak.
10 rozdziałów i każdy opowiada o trochę innym aspekcie,
tak,
świata cyfrowego. Z czym my jakoś najbardziej się mierzymy?
Chyba z najbardziej banalną rzeczą. Właściwie tutaj mógłbym otworzyć cały taki wywód, bo to są rzeczy połączone, ale po pierwsze z tym, że smartfon i technologia jest z reguły tylko powierzchnią. W tym sensie, że my sobie widzimy, prawda, to dziecko z nosem w smartfonie, mówimy, ono, prawda, siedzi z tym nosem w smartfonie, my od razu mamy w głowie te obrazy, co to znaczy, że ono siedzi z nosem w smartfonie. Tymczasem rzeczywiście bardzo trudno jest nam zrozumieć, że ten smartfon jest tylko jakąś figurą, jakimś portalem, prawda, drzwiami czegoś innego. Choć proszę zobaczyć, jak ja mówię od razu, nie? Ten smartfon jest tylko drzwiami do innego świata. Znowu mamy w głowie demony, nie? Ten inny świat, zły, gorszy, straszliwy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście taki musi być i nie musi, ale nie musi. A druga rzecz, która chyba jest dla mnie jeszcze ciekawsza, to to, że... I to jest w ogóle taki problem generalnie, myślę, że my mamy trochę problem jako dorośli z tym, że młode osoby mają prawo do rozrywki.
Bo mają się uczyć.
Tak.
Mają być pilni akademickiej,
tak,
w Wilnie.
I to jest dla mnie coś ultra ciekawego, bo proszę sobie wyobrazić, że ja się z tym zderzam kompletnie. Nawet tutaj, zobacz, jak sobie rozmawialiśmy i ty mówiłaś o tym, co można robić w galerii handlowej, to ty też wymieniłaś te rzeczy, które są tak obiektywnie dobre, nie? Że,
no tak,
nie?
Ale można też usiąść i pogapić się na ładnie ubranych ludzi,
nie?
Albo poprzymierzać coś.
Ja tego kompletnie nie mówię jako zarzut do ciebie, tylko też pokazuję, jak działają nasze mózgi, nie? Jak mówię, co w naszej głowie jest dobrze spędzonym czasem. Ta książka jest w internecie, ale ona jest w ogóle o kulturze młodych osób, która jest tak silnie cyfrowa. I do głowy nam nie przyjdzie. My sobie pomyślimy, tak, bo na tym TikToku są filmiki edukacyjne, tak, bo jak gra w gry, to rozwija tam, nie wiem, spostrzegawczość, relacje społeczne, refleks, miliony różnych dziwnych rzeczy. A bardzo rzadko pomyślimy sobie, no tak, wszedł do tego TikToka, żeby poskrolować. Rozumiem, że być może są inne, lepsze metody odbodźcowania, ale być może w tym momencie jest to mu potrzebne, tak jak albo jej potrzebne, tak jak nam potrzebne.
Ja mam znajomą, która jest osobą wysoko wrażliwą. Wiem, że to pojęcie jest kontrowersyjne i że psychologowie nie są wielkimi fanami takiego ujęcia tematu, no ale ona tak się określa. I mówi, że ją kilka minut ze smartfonem, kilka minut scrollowania bardzo uspokaja,
tak,
i bardzo ją to wycisza. Kiedy ona wraca z tak zwanego miasta i jest przebodźcowana, no to właśnie sobie siada w kąciku i chwilę tam sprawdza, co tam na Facebooku czy na Instagramie i no tylko tyle, tylko że ona jest dorosła i po tym kwadransie, trzeba dać psu wody.
Tak, nie, ale oczywiście to jest duży problem, prawda, dlatego że ja też w tej książce wielokrotnie powtarzam, że to nie jest teraz o tym, że mamy bezkarnie, prawda, pozwalać, prawda, scrollować i być może warto wdrożyć jakieś metody, prawda? Ja piszę o takich metodach mniej radykalnych, czyli świadomość aktywnego oglądania, prawda? Czyli jakby dużym problemem mediów cyfrowych jest to, że jak zaczynamy scrollować, to tracimy poczucie czasu. Więc ja mówię bardzo wyraźnie, że dobrą rekomendacją jest wprowadzenie czegoś, co nas właśnie przerwie nam to scrollowanie.
Albo
ustawienie samych aplikacji.
Mhm. I masz takie aplikacje w swoim telefonie? Obchodzisz je?
Ja badam. Chociaż tak jak powiedziałem, nie badam, bo mi, prawda, książka tutaj przeszkadza w badaniu. Trochę ironizuję. Ale tak, można ustawić takie aplikacje, to też jest związane z tym, że rzeczywiście wchodzą nowe dyrektywy, prawda, które będą inaczej regulowały tę rzeczywistość medialną. Ja uważam, że to jest totalnie super, prawda? Żebyśmy też byli świadomi mechanizmów, ale żebyśmy nie myśleli cały czas, prawda? Bo to jest dla mnie też taka ogromna zmora. Nie? Jak widzimy dziecko z nosem w smartfonie, czy ze smartfonem w dłoni, no to od razu mamy taką opowieść o tym, no tak, jest uzależnione, prawda?
No tak, a może on właśnie, ono siedzi w tramwaju czy w metrze, na przykład powtarza sobie przed klasówką historię.
Tak.
A może pisze na Facebooku do babci.
Może, nie? Albo na pewno strzela mu teraz dopamina, prawda? Ta dopamina też jest takim potworem.
Tak, a może musi się chwilowo obudzić, żeby do tej szkoły dotrzeć w miarę w dobrym stanie.
Ja jeszcze raz powtórzę, no my tych smartfonów w łapach mamy za dużo, nie? Ale my też jako dorośli mamy za dużo. Więc ja myślę, że jeżeli mówimy o jakimś detoksie albo o zasadach higieny cyfrowej i o tym też bardzo wyraźnie piszę w książce i też, no nie wiem, Joanna Schulz na przykład, prawda, która też wydała w Agorze książce.
Kochaj i pozwól na bunt, tak. Gdzie też Karol jest jednym z rozmówców.
Tak. I ona też bardzo wyraźnie to gdzieś mówi, że jeżeli mówimy o zasadach higieny cyfrowej, to my po pierwsze bardzo często myślimy, że ta higiena cyfrowa ma dotyczyć tylko młodej osoby. A ja mówię, nie, ona też mówi, nie, ustalamy wspólne zasady, których się trzymamy.
I wszyscy odkładamy do koszyczka telefony na noc.
Wszyscy odkładamy telefony do koszyczka na noc.
Albo podczas obiadu.
Albo, bo proszę pamiętać, że ta higiena cyfrowa, ja o tym piszę w książce, też ma bardzo różne oblicze. W tym sensie, że to nie chodzi o to, że ta higiena cyfrowa ma polegać na tym, że my musimy tylko i wyłącznie odkładać te telefony, prawda, i później kitrać się po kątach, żebyśmy gdzieś, prawda, w tajemnicy przed innymi, prawda, sobie poskrolowali. Tylko też zdrowe zasady higieny cyfrowej polegają też na tym, żebyśmy stawiali sobie realne założenia. I jeżeli na przykład okaże się, że dla nas wszystkich jakościowym czasem, też rodzinnie, jest czas wspólnie spędzony z nowymi technologiami, bo sobie wspólnie lubimy w coś zagrać, albo sobie wspólnie powysyłamy memy, albo wspólnie zrobimy sesję z ulubionymi kanałami na YouTubie, które oglądaliśmy w ciągu ostatniego dnia, to też jest jakościowy czas dla rodziny, prawda?
Tak, to jest to nowe myślenie, na które musimy się otworzyć. Znaczy oczywiście nie musimy, ale pewnie dobrze by było, żebyśmy się otworzyli. Ja też ostatnio słyszę o tym, że naukowcy zajmują się seniorami uzależnionymi od smartfonów. To jest w ogóle temat rzeka.
Och, to jest właśnie, mówiłem o tej mojej rozmowie ze studentami, którzy mnie wczoraj trochę hejtowali, że napisał pan książkę o nas bez nas. Wszystko zaczęło się od tego, że jakoś tak doszło do metafory. Mówiliśmy o Gen Z, o generacji Z, czyli o pokoleniu młodych osób. No i ja mówiłem, że ja nie lubię w ogóle takiego generalizowania, już zwłaszcza takich metafor dotyczących tego, prawda, że mówimy, że to jest właśnie pokolenie uzależnione, siedzi, prawda, z tymi rzeczami w smartfonach. I moja studentka mi powiedziała nagle, no tak, bo ja bym chciała napisać taką książkę, gdzie my byśmy trochę powiedzieli o nas, że my nie jesteśmy, prawda, tacy, jak nam się wydaje. A poza tym ja bym chciała bardzo, żeby powstała taka książka, w której byłoby napisane, że to właśnie ci 50-latkowie, 40-latkowie siedzą jeszcze więcej z tymi nosami smartfonami.
Ale ja też mówię o, wiesz, 60-70-latkach.
Oczywiście, że tak.
Którzy na przykład, czy to, co przeczytają na Facebooku, biorą za pewnik.
Oczywiście, że tak.
I nie weryfikują źródła. I potem wnuczęta im mówią, drogi dziadku, ale to, że przeczytałeś na Facebooku, to nie znaczy, że to jest prawda.
To jest prawda. I oczywiście ja się trochę śmiałem, powiedziałem, taka książka powstała w naszym smartfonie. Trochę mi nie uwierzyli, no ale później rzeczywiście zaczęli googlować. Ale proszę zobaczyć, to też jest niesamowite wyzwanie, bo proszę zobaczyć, młodzi też o nas myślą. Ja pamiętam takie szkolenie, właściwie warsztaty, taki wykład, spotkanie dla całej sali licealistów, gdzie mapowaliśmy sobie pojęcia dotyczące no właśnie tego, co to znaczy dobrze korzystać z mediów i próbowaliśmy stworzyć jakieś takie dobre zasady. I pokazałem wyniki badań dotyczących tego, ile dorośli siedzą w internecie. To jest wynik NASK-owy. Ja trochę będę... NASK zrobił takie badania nastolatki 3.0, to jest ostatnia edycja. I to jest jedna z moich ulubionych opowieści, no bo młodzi ludzie siedzą w internecie 5.36 albo coś koło tego dziennie w tygodniu. Oczywiście ja zawsze wtedy zadaję pytanie, a co to znaczy korzystają z internetu?
No właśnie, nie? Bo to jest bardzo ciekawe, że tam jest wszystko. I nauka, i Bruce, i WhatsApp. Nie, oni WhatsApp nie używają. I Messenger, i Snapchat, i w ogóle.
No, używają wszystkiego to, co my. My też mamy różnego rodzaju takie lampki, nie? Że coś nie jest dla młodych osób. Te zachowania są różne, a dorośli korzystają chyba godzinę 29, coś koło tego dziennie. I
tutaj...
Państwo nie widzą, Karolina zrobiła minę, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale powiem what
proszę.
The fuck, prawda? Młodzi zrobili zupełnie taką samą minę, what the fuck, i to była dla mnie cudowna opowieść, bo nagle jak młodzi zaczęli tę godzinę 20 ileś, mówią, No nie, 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 nie. Moja mama tyle skroluje Instagrama, mój tata coś tam robi w grach, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to było dla mnie ultra też ciekawe doświadczenie, bo to było też u nas na Uniwersytecie z UPS, więc ja też musiałem trochę taki naukowy smrodek w to wpuścić. I poszliśmy sobie, słuchajcie, do tematu, jak prowadzone są badania, bo okazuje się, że młodym osobom i dorosłym trochę inaczej zadano pytanie. Co spowodowało troszkę inne wyniki. Ja absolutnie nie krytykuję raportu Nastolatki 3.0, no bo to jest świetny raport, ale być może, prawda, no jest coś w tym, że wiele badań, które do nas docierają, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy, prawda, bo nie mamy, użyję takiego mądrego słowa, aparatu, prawda, który pozwala nam, bo nie mieliśmy zajęć metodologicznych, albo nie zajmujemy się nauką.
Albo były
30 lat temu. I nie skrobiemy tak palcem. I przyjmujemy te liczby, te dane, te obrazy, które do nas docierają, które są prawdziwe. No bo ja ani razu w tej książce nie napisałem, że nie ma uzależnień cyfrowych. One są problemem. Ale być może nadmiar mówienia o tym, co jest zagrażające, przykrywa to, co jest totalnie pozytywne w internecie, prawda? I to jest dla mnie duży problem. Ja od tego w ogóle zaczynam tę książkę, od takiej opowieści na temat tego, że my żyjemy w świecie, w którym jest więcej negatywnych rzeczy. I to nawet nie jest tylko o internecie. Włączmy sobie wiadomości, włączmy sobie wszystko, nie? My żyjemy w negatywnych opowieściach, w negatywnych narracjach i to jest problem, bo zobaczcie, że my o kulturze młodych osób wiemy tylko z tej negatywnej strony, z tej problematycznej strony, a jakoś nie wchodzimy w ten świat, który jest pozytywny.
Możemy w niego wejść.
No oczywiście, że
w twojej
możemy.
Książce.
Możemy.
Możemy oczywiście usiąść z dziećmi, z swoimi, z siostrzeńcami, bradankami, nie wiem, tam wnukami, dziećmi znajomych i sobie powysyłać memy.
Możemy też siąść, zacząć czytać wspólnie moją książkę i zhejtować, że ten pan...
Tak, nie? Możemy też na przykład poczytać dialogi, bo ta książka ma też takie różne dialogi, to nawet bym powiedziała, są takie protipy wręcz dla nauczycieli i dla rodziców, jak te rozmowy prowadzić i jak też te technologie wprowadzać do życia rodzinnego czy szkolnego.
Jak być może, jak myśleć, znaczy jak wyzbyć się takiego, ja nie lubię tego słowa, ale powiem, takiego uprzedzenia, znaczy takiego...
Tak, ale też chyba tak takiego, Karol, powiedzmy to szczerze, poczucia wyższości.
Też. Znaczy takiego, że my wiemy lepiej. I znaczy trafiłaś w sedno, ja być może nie użyłbym tego słowa, ale to jest dla mnie w ogóle takie duże wyzwanie, nie? Że my bardzo często, próbując pokazywać młodym osobom, jak mają czegoś używać, to poczucie wyższości mamy. Że my trochę wiemy lepiej, co jest dobrze spędzonym czasem, trochę wiemy lepiej, co jest atrakcyjną treścią, trochę wiemy lepiej, prawda, co tam trzeba robić w tym internecie. I oczywiście bardzo często wiemy lepiej, dlatego że, prawda, mamy swoje doświadczenia, ale ja w tej książce bardzo wyraźnie, i ta książka też jest o tym, bo to jest taki proces empatii, że ja chcę, żebyśmy przyjęli tę perspektywę, jest właśnie o tym, żebyśmy czasem zamiast pytania, co ty właściwie robisz w tym smartfonie, prawda, albo ile można siedzieć w komputerze, zadali pytanie, a słuchaj, pokaż mi, a powiedz, a czy... Podpowiesz mi jakieś 3 fajne podcasty, których słuchasz, albo podpowiesz mi jakieś 3 fajne gry, od których ja mógłbym zacząć, prawda?
Czyli dajmy się poprowadzić dzieciakom.
Tak, to może nam się nie spodobać.
Ale ja myślę, że jest duża szansa, że nam się to spodoba.
Oczywiście, że się uzależnimy, słuchajcie.
Możemy się wkręcić. Więc Karolu, ja nie mogę cię zabierać więcej czasu. Przez tą promocję książki wypadłeś z trendów TikTokowych, więc już skończymy naszą rozmowę, żebyś mógł szybciutko nadrobić.
Myślę, że szkolenia, spotkania
się... Sesja też wkrótce, będziesz miał kupę roboty. Więc bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja się czuję znowu uspokojona. Bardzo tego państwu życzę, bo mam wrażenie, że dużo jest lęku w nas w ogóle, a w nas rodzicach, w nas wychowawcach, osobach wychowujących dzieci jest szczególnie dużo lęku. Może ten lęk trochę warto osłabić takim zapuszczeniem się w świat, który Karol tak nam fantastycznie pokazuje. A teraz jeszcze na koniec, jak często w podcaście Poczytawszy, niespodzianka, spodziewana niespodzianka, to znaczy fragment książki. Fragment książki Karola Jachymka pod tytułem Z nosem w smartfonie. Co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić? Przeczyta Bartosz Kłogowski. Dziękuję ci raz jeszcze, Karolu.
Bardzo dziękuję.
A za uwagę dziękuję ja, Karolina Oponowicz.
Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora.
Pisanie książki o mediach, internecie i kulturze cyfrowej młodych osób to nie lada wyzwanie. Nie tylko dlatego, że świat ten zmienia się niemal z dnia na dzień i to w zawrotnym tempie. Czasem trudno za nim nadążyć, zwłaszcza jeśli chcemy być na bieżąco. A czy zawsze musimy być na bieżąco, to już inna sprawa. Większa trudność leży gdzie indziej. Jest to jeden z gorących tematów, które w nas, dorosłych, potrafią wywołać wiele skomplikowanych emocji, jak choćby strach. Co robi moje dziecko w sieci? Czy na pewno jest tam bezpieczne? Dlaczego non-stop siedzi z nosem w smartfonie? Jak odciągnąć je od ekranu? Kiedy wreszcie wyloguje się z mediów społecznościowych i zacznie żyć w realnej rzeczywistości? Wszystko to pytania, które pewnie nieraz pojawiły się w głowach rodziców, ale też dziadków, nauczycieli, edukatorów i innych dorosłych, którzy na co dzień mają kontakt z młodymi osobami. Obecność młodych ludzi w sieci często nas niepokoi. Martwimy się o nich. Chcemy im pomóc uwolnić się z sideł niekorzystnego dla nich wpływu mediów, a ich cyfrowe działania wywołują w nas przerażenie. O dominacji tego punktu widzenia świadczą co rusz pojawiające się na rynku publikacje czy popularne programy edukacyjne. W większości skupiają się one na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, dezinformacją, cyberprzemocą, hejtem, bullyingiem, utratą prywatności, ochroną danych, uzależnieniami czy brakiem odpowiedniej higieny cyfrowej, a także na wszelkich innych aspektach dotyczących problematycznego użycia mediów. Wyzwanie to dostrzegł także profesor Jacek Pyżalski, który we wstępie do raportu Pozytywny Internet i jego młodzi twórcy wyraźnie stwierdził. Większość dostępnych raportów koncentruje się na ryzykownej, ciemnej stronie używania internetu przez młode pokolenie. Przeciwny kraniec funkcjonowania młodych ludzi w środowisku online, czyli działania o charakterze pozytywnym, jest dużo słabiej rozpoznany empirycznie. Ryzykownej strony internetu dotyczy też większość szkoleń skierowanych do młodych osób. Szanowni, pewnie się ucieszycie, jutro nie będzie sprawdzianu. Idziemy do Domu Kultury na kolejne warsztaty dotyczące zagrożeń i uzależnień cyfrowych. Proszę pani, szósty raz. Może zamiast tego razem nauczylibyśmy się kręcić profesjonalne filmy do internetu? Profesjonalne filmy? A niby do czego to wam się potem przyda? To może lepiej napiszmy już ten sprawdzian. A przecież moglibyśmy zorganizować dla nich warsztaty stworzenia filmów? Przy okazji wspominając o największych wyzwaniach czy mieliznach, na które możemy wpaść podczas korzystania z internetu. Chociaż raport Pozytywny Internet i jego młodzi twórcy opublikowany został w 2019 roku, od tej pory prawie nic się nie zmieniło. W mówieniu o kulturze cyfrowej młodych osób w dalszym ciągu dość rzadkie są głosy wspierające, przyglądające się jej w empatyczny sposób, doceniające jej potencjał i z ciekawością starające się zrozumieć typowe dla niej zjawiska. A nawet jeśli się zdarzają, to i tak najczęściej dominuje w nich pedagogiczny punkt widzenia, zakładający, że działania podejmowane w sieci powinny być mimo wszystko inteligentne, efektywne, jakościowe i prowadzić do łatwego do udowodnienia rozwoju. Dyskusja wokół mediów cyfrowych skupia się więc przede wszystkim na patologiach. Zastanówmy się zatem, jak może wpływać to na młodych ludzi i ich poczucie dobrostanu, skoro o ich relacjach z nowymi technologiami mówimy zazwyczaj w negatywnych kontekstach, pomijając przy tym całą złożoność tego świata. To trochę jak z samospełniającym się proroctwem. Wiele młodych osób zaczyna myśleć, że ma problem z korzystaniem z mediów cyfrowych, choć tak naprawdę go nie mają. Ot taki dialog. Byłam wczoraj na warsztatach i dostałam od prowadzącego test, jak rozpoznać u dziecka uzależnienie od internetu. Zaraz wam go zrobię. Pierwsze pytanie, czy czasem boli was głowa i jesteście przemęczeni? Matko, tak. Rzeczywiście mamy problem. Jesteśmy uzależnieni. To trochę przesadzona scenka, ale jeśli przejrzymy internet w poszukiwaniu porad, co pewnie od czasu do czasu robimy, znajdziemy w nim bardzo podobne pytania. Trudno nie odpowiedzieć na nie twierdząco. Przypomina mi się tutaj autentyczna historia Michała, którego rodzice przyszli na moje warsztaty. Nastoletniego chłopaka w spektrum, który bał się smartfonów. Dlaczego? Tyle słyszał wokół siebie o ich negatywnym wpływie, że zaczął uważać, że natychmiast się od nich uzależni. Naturalnie nie uważam, że korzystanie z mediów cyfrowych w ogóle nie wiąże się z ryzykiem. Internet bywa mocno kłopotliwy, zwłaszcza jeśli wpadniemy w niego po uszy, a wielość różnych bodźców utrudni nam codzienne funkcjonowanie, wiadomo. Zero życia społecznego, zero ruchu, zero snu i tylko scrollowanie po nocach. Siedzenie przez cały dzień przed ekranem i nawalanie w gierki. Z reguły jednak o problematycznym używaniu mediów cyfrowych mówimy przede wszystkim w kontekście młodych osób, choć przecież dotyczy to również nas, dorosłych. Może o tym świadczyć raport Higiena cyfrowa dorosłych użytkowniczek i użytkowników internetu w Polsce, opublikowany w 2023 roku przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Fundację Orange, naprawdę jeden z nielicznych na polskim rynku. Wynika z niego, że tylko 14,3% dorosłych badanych zawsze lub prawie zawsze kontroluje czas spędzany przed ekranem, a 21,9% świadomie ogranicza liczbę otrzymywanych powiadomień w komputerze lub w telefonie. Założenie, że my jako osoby dorosłe korzystamy z internetu lepiej i bardziej świadomie niż nasze dzieci, niestety bywa błędne.
Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.